A dzisiaj chcemy sobie porozmawiać. Porozmawiać o tym, co się kiedyś wydarzyło na pewnej górze. I otwórzmy Ewangelię według Marka, rozdział 9. I tam pierwsze 10 wersetów. I mówił im: zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego nadchodzącego w mocy. I po 6 dniach wziął Jezus z sobą Piotra, Jakuba i Jana i wprowadził ich tylko samych na wysoką górę, na osobność i przemienił się przed nimi. I szaty jego stały się tak lśniąco białe, jak ich żaden farbiarz na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem i rozmawiali z Jezusem. A odezwawszy się Piotr, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być, rozbijmy 3 namioty. Tobie jeden, Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. Nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, bo ogarnął ich lęk. I powstał obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos: Ten jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. A nagle, rozejrzawszy się wokoło, już nikogo przy sobie nie widzieli, tylko Jezusa samego. A gdy zstępował z góry, przykazał im, aby nikomu nie opowiadali o tym, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie. I zachowali to słowo u siebie, ale zastanawiali się między sobą, co to znaczy powstanie z martwych. I dzisiaj bym chciał porozmawiać o takiej szczególnej sprawie z tym związanej. Dlaczego Jezus zabronił im mówić to, co na tej górze widzieli? Gdy sobie rozmyślałem w tym tygodniu, to spotkałem takich kilka przypadków, gdy Pan Jezus zabronił ludziom mówić o tym, co z Nim przeżyli. To jest dobrze czy źle? Nie nasza rzecz oceniać, dobrze czy źle. Skoro Jezus mówi, żeby nie mówili, to znaczy, trzeba nie mówić. To musi być dobrze. Ale się ludziom wydaje, że to nie jest dobrze. Dlatego, że mamy świadczyć o Jezusie. Mamy o Nim głosić, tak? A Jezus mówi: nie mów tego nikomu. Pamiętamy takie też wydarzenie, gdy Jezus przykazał uzdrowionym przez siebie, aby nikomu nie mówili. To oni go usłuchali, czy nie? Nie usłuchali go. I wszędzie mówili. Ja tu nie chcę użyć jakichś takich słów niegrzecznych, ale mówić, a bębnić, to chyba jest różnica. Mówić, a tarabanić. Mówić, gdy jest właściwy czas, właściwi ludzie i właściwe natchnienie. A więc czas właściwy. Gdy nadszedł czas, Jezus się na ziemi zjawił. Nie wcześniej, nie później. Właściwi ludzie. Gdy Jan Chrzciciel wyszedł i był dziwacznie ubrany i głosił, to się całe tłumy gromadziły. Taki czas nadszedł. Właściwy czas. Gdyby to było wcześniej, to może by te tłumy zrobiły rewolucję. Jak za Makabeuszów. Nadszedł czas akurat spokoju rzymskiego. Pokój rzymski był. I w tym właściwym czasie nad Jordanem stanął dziwny człowiek i tłumy się garnęły. Ten człowiek żadnego cudu nie uczynił, a ludzie go słuchali. Bo właściwy czas, właściwi ludzie. I też musi być właściwe natchnienie. Nie to, że nam się coś chce powiedzieć, ale to, że Pan nam daje w danej chwili słowa, abyśmy je powiedzieli. A nie, że nam się chce powiedzieć, nam się często chce mówić. Tylko czy to jest właściwe, co powiemy? Musi być natchnienie właściwe. To są takie proste rzeczy. Ja właśnie na podstawie tego fragmentu, a też i podobny z Ewangelii Łukasza opis, on jest podobny, co troszkę się różni, chciałem właśnie dzisiaj z nami porozmawiać. Dlaczego Jezus czasami nam nie pozwala mówić o tych wielkich rzeczach, które z Nim przeżywamy, albo też, które razem z Nim będąc widzimy. Dlaczego nam nie pozwala mówić? I to jest często wymienione i ja o tym chcę dzisiaj porozmawiać. Pierwsza rzecz mamy w wierszu pierwszym. On nagle mówi: zaprawdę wam powiadam, a więc jest to uroczyste stwierdzenie. To nie jest taka uwaga rzucąca niechcący, ale stwierdzenie uroczyste. Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego nadchodzącego w mocy. Jak teraz słuchacze to rozumieją? A więc ktoś będzie żył tak długo, aż przyjdzie Mesjasz. Proste? Proste. Inaczej tego nie można wyjaśnić. Nikt nie przypuszczał, że Jezus weźmie ich na górę, że się przemieni, że ujrzą tam dwóch ze Starego Testamentu wielkich mężów, Mojżesza i Eliasza. O tym nikt nie wiedział. Po prostu rozumieli wprost, że przyjdzie Mesjasz w mocy i ci ludzie będą tak długo żyli, aż to zobaczą. A więc nasza interpretacja się ma nijak do faktów. My często reagujemy na interpretacje, nie na fakty. Dlatego musimy uważać, aby nasza wiara się opierała na faktach, a nie na interpretacji. Dalej mamy tutaj opis, że na tej górze Pan Jezus się tym ludziom przemienił. Ale co się dzieje na tej górze? Łukasz, Ewangelia Łukasza, ja sobie wziąłem też Ewangelię Łukasza, napisane jest, a gdy się modlił. Tego tutaj nie ma powiedziane w Ewangelii według Marka, ale Łukasz dodał, to jest rozdział 9, wiersz 28 i niżej, 29, a gdy się modlił, to się wygląd jego twarzy, jego oblicza odmienił, a jego szata się stała biała i lśniąca. Tu jest mowa tylko o szacie u Marka, natomiast u Łukasza, gdy się modlił, też i twarz jego się odmieniła. Potem jest mowa, że dwaj mężowie z nim rozmawiali. Mojżesz i Eliasz. Marek nie mówi, o czym rozmawiali. A Łukasz mówi, o czym rozmawiali. Pamiętamy o czym? Mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. A więc to nie była rozmowa towarzyska. Łukasz, rozdział 9, jeżeli ktoś chce otworzyć sobie i porównać. I dobrze jest właśnie te Ewangelie synoptyczne, czasami jedno wydarzenie porównywać. 9:30. Łukasz 9:30. A więc rozmawiali o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. A więc to była ważna rozmowa dla Pana Jezusa, który był Bogiem, jest Bogiem, ale też i wtedy był człowiekiem, żeby go umocnić. Wiemy, jak później w Getsemane się modlił, że dusza jest moja zatrwożona. Więc to była rozmowa, która go wzmacniała. Dwóch ludzi, którzy nie umarli. Mojżesz prawdopodobnie umarł, tak mówi Biblia, ale ciała jego nie znaleźli, więc z tego, że to się ukazał, jest domniemanie, że Bóg go zabrał, ale w sposób dyskretny, nie na oczach świadków, jak było z Eliaszem. Więc to jest domniemanie. I tylko ci dwaj. Mógłby jeszcze ewentualnie Enoch, prawda, Pan go wziął, ale Enoch nie był nikim znaczącym, jak Mojżesz i Eliasz. I stąd właśnie ci dwaj go umacniali, którzy byli na ziemi wielkimi, odeszli do wieczności. Jezus ich widział i na ziemi, i wieczności, gdy był w niebiesiech. Teraz jest na ziemi i oni go umacniają. To są tajemnice. Ale my tylko obracamy się zgodnie z tym tekstem, jak jest napisany. Co się dzieje w tym czasie z Piotrem, Jakubem, tak, tu jest, i Janem? Co się dzieje? Marek nam nie mówi, ale Łukasz jest lekarzem. Ja nieraz na to uwagę zwracam, że Łukasz podaje wiele szczegółów rozmaitych, bo jest lekarzem. I co nam mówi wiersz 32? A Piotra i jego towarzyszy zmógł sen. To również jest coś ważnego. Jest wielkie wydarzenie. Tu się spełnia coś, co jest powiedział, że nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. Oni śmierci nie zaznali. Królestwo Boże oglądają, zobaczcie, inaczej niż im się wydawało wcześniej. I w tym czasie ich byle sen zmógł. Cóż to jest sen? Sen to nie jest śmierć. Sen to nie jest przymus, ale jednak wiemy, to nie jest przymus, ale jednak zasypiamy, jednak nam się oczy zamkną i nawet nie zauważymy, jak prześpimy kilkanaście minut czy kilka godzin. To jest sen, podstępny, taki, no jakby go nazwać, nie chcę go o nim źle mówić, bo sen jest zdrowy, ale jednak czasami też i potem prześpimy dobrą sprawę. I właśnie ich zmógł sen. Gdy się obudzili, mówi nam Łukasz, ujrzeli chwałę i tych dwóch mężów, którzy przy nim stali i z nim rozmawiali. I teraz wiersz 33 Ewangelii Łukasza, gdy się trzymamy. Piotr, nie wiedząc, co mówi. A Marek powiedział, że on nie wiedział, co powiedzieć, bo go lęk ogarnął. A więc strach. To jest człowiek. Każdy z nas ma udział w wielkich rzeczach, ale takie ma emocje. Takie ma wrażenia. Takie ma ogląd rzeczywistości, takie ma postrzeganie rzeczywistości. Tak jest człowiek. Dlatego nie możemy na człowieku budować. Przeklęty, kto buduje na człowieku. Taki jest każdy z nas. I co mówi? Mistrzu, dobrze nam tu być. Dobrze nam tu być. I Marek, i Łukasz mówią. Rozbijmy 3 namioty. A więc po jednym dla Jezusa, Mojżesza, Eliasza. O sobie nie myślą. Nie 6 namiotów, albo 4, w tym jeden będzie 3-osobowy. Nie. 3 pojedyncze namioty rozbijemy dla was, a my będziemy stać i wam usługiwać. A więc znów podejście typowo ludzkie. I ono jest dobre, słuszne, z tym, że ograniczone do tego, kim jesteśmy. To jest bardzo ważne. Bo my cały czas myślimy o tym, że Jezus zabronił nam mówić. Dlaczego nam zabronił mówić? Bo tacy mali jesteśmy. Tak to wszystko widzimy, tak chcemy urządzić na swoją miarę. A On nie chce Bożego Królestwa ograniczyć naszą miarą, nad tym, co my czujemy, myślimy, co byśmy zrobili. On nie chce ograniczyć tego Królestwa. Dlatego też, gdy On to mówił, 34 wiersz, powstał obłok. Musiał przyjść obłok. I ten obłok ich zacienił. I gdy czytamy Ewangelię Łukasza, i zlękli się, gdy wchodzili w obłok. Obłok się pojawił, oni w niego weszli, albo też on się do nich zbliżał. W każdym razie weszli w ten obłok ich skrył, tak że być może nawet siebie nawzajem nie widzieli. Nie widzieli tych postaci, nie widzieli siebie, byli przeręknieni. I wtedy z obłoku się odzywa głos. To nie jest głos Jezusa, Eliasza, Mojżesza. Jest to głos tego samego, gdy Jezus nad Jordanem był chrzczony przez Jana Chrzciciela. Wtedy też się głos odezwał, to jest Syn mój umiłowany. Syn mój, tu jest powiedziane wybrany. Łukasz mówi wybrany, tam jest umiłowany. A więc ten Syn mój przeznaczony, wybrany, umiłowany, którego należy słuchać. Teraz uważajmy. Pewna klamra się pojawia. Nam nie wolno mówić, bo mówić będzie Jezus. Nas nie powinni ludzie słuchać, bo mają słuchać Jezusa. Gdy będziemy my mówić i Jezus jednocześnie, to co będzie? Jest taki bardzo grecki, ładny wyraz. Tam jest kakos i fonos. Kakos. Kakos jest i fonos. Kakofonia. Taki wyraz chciałem tutaj wprowadzić. Będzie chaos w umysłach, tak. Wszędzie będzie chaos. Ale mi chodzi najpierw, że nagle mamy dwugłos. Różny dwugłos. Rozstrojony dwugłos. Nie duet. Rozstrojony. Bo oni mówią coś, co interpretują, jak widzą. Rozmawiali, ale nie wiedzą o czym. Obłok był. Przestraszyliśmy się i to wszystko będą opisywać. A to nie o to chodzi. Bo nawet nie wiedzą, o czym rozmawiali. Co on znaczy, ten opis? Pomyślmy. Nic. Opis tylko, że widzieli, że był dym, że był obłok, że było, żeśmy się bali, żeśmy namioty zbudowali, bo to wiesz, bo już jest. Za chwilę będę o tym mówił. Więc Jezus mówi, nie mówcie, bo nie wiecie, o co chodzi. Jest powiedziane, Jego słuchajcie, to jest bardzo ważne. Ma być słyszany Jezus, nie my. A jeśli my, to Jezus zamilknie, jak mówi apostoł Paweł, list do Koryntian, 2 list, 5 rozdział. Na miejscu Chrystusowym poselstwo sprawujemy. Bóg nam dał słowo pojednania. I my wam głosimy. W tym czasie Jezus milczy. Bo my na Jego miejscu, w Jego imieniu mówimy Jego słowa. To jest bardzo ważne. Że On mówi swoje, a my swoje. I tak dzisiaj na świecie jest. Kościół chrześcijański, bo mówię o Kościele Chrystusa, bo musiałbym teraz wymienić nazwy kościołów. A żeby ich nie wymieniać, to mówię Kościół chrześcijański, czyli wszyscy razem chrześcijanie, którzy głoszą, mają taki dostęp, tak głoszą wszyscy, jak gdzieś zajrzymy, słuchamy, to już nie wiemy, prawda, daną rzecz, jak ją zrozumieć. Każdy na swój sposób. I mówią o Jezusie i tak dalej, i potem jak ja sobie myślę, no ale Jezus na pewno tutaj go nie ma i w ogóle to on żałuje, że oni w jego imieniu coś cokolwiek mówią. Dlatego, że to musi być, jak powiedzieliśmy wcześniej, on musi przez nas mówić we właściwym czasie do właściwych ludzi i pod właściwym natchnieniem. Wtedy on zamilknie, a my w jego imieniu mówimy. Chyba, żebyśmy śpiewali razem, wtedy będzie duet. A to jest mowa, wtedy mowa musi być jednej osoby. Nawet gdy mówi innym językiem, chodzi mi o język, powiedzmy, angielski, jest tłumacz. To ten, kto mówi, mówi po angielsku, a potem dopiero wchodzi po polsku, a nie razem, równocześnie, bo wtedy jest kłopot. A więc musi być w tym samym czasie albo Jezus, albo my. Ale gdy my, to musi być to, co On chce, aby było. No i teraz Jego słuchajcie, tego słuchajcie. I co czytamy? Marek mówi, gdy schodzili już z góry, to Jezus, bo tylko On się ostał, obok znikł. Marek, wiersz 8. Już nikogo nie było, był tylko Jezus i On mówi, przykazał im, nikomu nie opowiadajcie o tym, coście widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie. I zachowali to słowo u siebie, ale się zastanawiali między sobą, we trójkę rozmawiali. Co to znaczy? Przemienienie? Nie, zobaczcie. Ta nowość, coś, co się dopiero pojawi. Oni już widzieli przemienienie, ale nie wiedzą, co to jest zmartwychwstanie. Nie doznali mocy zmartwychwstania, jak nam mówi pierwszy rozdział listu do Efezjan. Że my poznajemy nadzwyczajność mocy zmartwychwstania. Doznaliśmy nadzwyczajność mocy zmartwychwstania. Oni tego jeszcze nie poznali, więc też i nie mogli nic mówić, bo no, nie byli w stanie. A Łukasz mówi, a oni przemilczeli to i w tych dniach nikomu nie mówili nic o tym, co widzieli. Kochani, dotykamy spraw Bożego Królestwa. To nie są nasze sprawy, mojego zbawienia, moich przeżyć, mojego uzdrowienia, moich różnych myśli, jakie mam o Jezusie. To nie chodzi o to. Tu chodzi cały czas o Boże Królestwo. Dlatego też pozwoliłem sobie wziąć apostoła Pawła za podstawę dalszego rozważania, gdy chodzi o ten temat. Trzymam się cały czas tego tematu, dlaczego nie, Jezus nie pozwolił im mówić. I apostoł Paweł, gdybyśmy sobie otworzyli pierwszy list do Koryntian, rozdział 2, i tam jest 16 wersetów, których nie będziemy teraz czytać, tylko na nie spojrzymy, żeby one nam wyjaśniły. Szaweł, wiemy kim był, jak się nawrócił. I mamy teraz 1 Koryntian 2 rozdział, wiersz 1 i niżej. I Paweł mówi w pierwszym wierszu, że nie chce głosić z wyniosłością mowy lub mądrości, głosić świadectwo Boże. Wyraz świadectwo jest bardzo ważny. I chwilę posłuchajmy, bo nie czytajmy tego w całości, bo ja chcę tylko to użyć do naszych rozważań, trzymając się tylko tego tekstu. Wyraz świadectwo, co znaczy? Dawanie świadectwa o Chrystusie, czyli mówienie prawdy o tym, co wiemy o Jezusie. Ale świadek to również jest i ten, kto cierpi za tę prawdę. To nie jest obserwator, to nie jest kibic. To nie jest postronny, kto widzi i mówi. To jest ktoś, kto w tym uczestniczy. Świadek na górze przemienienia to ci, którzy tam byli. Nie słyszeli o tym, albo z daleka lornetką. Byli tam, widzieli, w obłok weszli. Mieli reakcje różne. Świadek to jest ten, jak Szczepan, to jest świadek. Będziecie mi świadkami. I właśnie cierpienie, tam jest wyraz martyrios, czyli ten, który cierpi. I właśnie chcę na to uwagę zwrócić, że Boże świadectwo to jest to, co w nas się urodziło. A wiemy, że żeby urodzić dziecko, ile jest cierpienia i psychicznego, i fizycznego. I właśnie Boże świadectwo to nie jest coś takiego, że będziemy tylko bla, bla, bla. Jak obserwator. Widzimy i mówimy, bośmy widzieli i to nie jest to. I Paweł właśnie mówi o tym z wielkim przejęciem. I drugi wiersz, uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko to, co zaobserwowałem. Czy macie się tej konwencji? No nie, właśnie. Nie tego, co zaobserwowałem jako świadek, ale chcę głosić Chrystusa ukrzyżowanego. Nie głosić, umieć. Umieć Chrystusa. To jest coś więcej niż o Nim opowiadać. Zewnętrznie opisywać. Umieć Jezusa. Z Chrystusem jestem, mówi Paweł, ukrzyżowany. Żyję już nie ja. We mnie żyje Chrystus. I to jest rzeczywistość duchowa. I Paweł właśnie o tym tu mówi. Dlatego też trzeci wiersz mówi: i byłem wśród was w słabości, w lęku i w wielkiej trwodze. Człowiek, którego nie można posądzić, żeby był słabeuszem. Wiemy, kim Szaweł był wcześniej. Ale gdy ma świadomość, że on ma umieć Chrystusa i mówić o Chrystusie, głosić Chrystusa, to to wywołuje w nim lęk, trwogę, a też i poczucie słabości. I dlatego mówi: moja mowa i moje głoszenie nie było w przekonywających słowach ludzkiej mądrości, ale się objawiały w nich duch i moc. I dzisiaj świat się uczy, ludzi się uczy, dzieci się uczy w szkołach, jak mają mówić, żeby to było przyjęte. I wszyscy robią paplaniny, gadają, a mamy tego dosyć. Jak ktoś wreszcie powie coś sensownego, ojej, nareszcie coś sensownego. Właśnie Paweł się chronił przed tym. A wtedy oratorstwo kwitło. To były czasy rzymskie, greckie. To kwitło oratorstwo, piękne mowy. A on się przed tym chronił. I w nich się musi przejawić i duch, i moc. Dlaczego? Piąty wiersz. Aby się wasza wiara nie opierała na byle czym. A o czym Paweł mówi, że jest to byle co? Mądrość ludzka. Czy mądrość ludzka jest byle czym? Nie jest byle czym. Ale w kontekście Jezusa jest byle czym. W porównaniu z Jezusem jest byle czym. Aby się wasza wiara opierała na mocy Bożej, na skutku. Zaparli się skutku. Mają pozory, mówi nam Paweł w liście do Tymoteusza. Trzymają się pozoru pobożności. Skutku się pobożności zaparli. Skutek musi być. I oczywiście my tę mądrość głosimy. Dla świata ona jest głupstwem, ale my tę mądrość głosimy wśród doskonałych, wśród dzieci Bożych, wśród ludzi nawróconych, szósty wiersz. Mądrość tajemna, zakryta. I Bóg ją przed wiekami dla nas przeznaczył. I gdyby tej mądrości, tę mądrość poznał Herod, Piłat, Sanhedryn, to by Chrystusa nigdy nie ukrzyżowali, ale by się go trzymali jako Mesjasza. On tu dalej pisze, prawda? Ale jest tajemnica, dziewiąty wiersz. My głosimy to, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło, bo to Bóg przygotował tym, którzy go miłują. I to nie jest mowa o niebie, nie. Jest to mowa o tym, co mamy w Jezusie Chrystusie teraz. Dalej to Paweł wyjaśnia i przejdziemy. To nie jest mowa o niebie, o niebiańskiej rzeczywistości. Tego tekstu tak się najczęściej używa, ale to jest błąd. To jest wyrwanie tekstu z kontekstu. On tu mówi o tej mądrości, czego Piłat nie widział. Czuł, żona jego czuła, ale się wstrzymali, żeby pójść dalej. Ucho nie słyszało. To Bóg dla nas przygotował ludzi nawróconych, dzieci Bożych, uczniów Chrystusa. I zobaczcie, tam na górze przemienienia, gdy było tych trzech, ich oko widziało, ucho słyszało, ale do serca ich nie wstąpiło to, co tam było. Dlaczego? Mamy dowód. Potem schodzili na dół i się pytają, co to jest zmartwychwstanie. A więc widzieli, słyszeli i nie pojęli. Więc jak może ten człowiek coś mówić, jak nie pojął, jak rzeczywistości nie zna? Tylko powie to, co usłyszał i widział, obserwator. Ale świadkiem może być ten, który jest w Chrystusie, który na jego miejscu ma słowo Chrystusa i za Chrystusa w jego imieniu głosi. Dlatego też, mówiłem, wiersz 10 tego z Koryntian, Bóg nam to objawił, odsłonił przez swego Ducha. Duch, który bada Boże głębokości, nam odsłonił, objawił. Nagle to, co ucho słyszało, oko widziało, nagle do serca nam wstąpiło przez Ducha Świętego, siostro. Nam to Pan odsłonił, objawił. I nagle my wiemy, ja nieraz wspominałem tę siostrę w Krakowie, która, kiedyś Pan pamiętacie, mówiłem, że pewnego razu w piątek mówi: bracie Kaziku, już mnie nie będziesz odwoził, dzisiaj umieram. Już zadzwoniliśmy, zaraz przyjadą, rzeczywiście za 4 godziny odeszła do wieczności. I ta się siostra pewnego razu: Boże, ja Ci dziękuję, a potem taka była szczęśliwa. Ja dzisiaj zrozumiałam prostą rzecz. Po kilkudziesięciu latach wiary jej odsłoniła się prosta rzecz z Biblii. Jak ona była szczęśliwa, krzyczała, ojej, chodziła, ściskała wszystkich. Bo właśnie to jest to, że my słyszymy, widzimy, dotykamy i nie wiemy, aż nam wreszcie zaskoczy. I to właśnie Paweł o tym pisze. Nam to Bóg objawia przez swego Ducha. Łaskawie nam Go obdarzył, abyśmy wiedzieli, co Bóg nam przygotował w Chrystusie Jezusie. Dlatego też głosimy nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, z encyklopedii, z wiedzy. Jest potrzebna i wiedza, encyklopedia, ale my tego nie głosimy. My tylko, żeby wiedzieć, żeby to ubrać w słowa. Ale głosimy w słowach, które naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy miarę duchową. To są piękne słowa, które wyjaśniają nam całą tamtą rzeczywistość. Ale Paweł dalej mówi, dlaczego, 14 wiersz, trzymając się jeszcze Koryntian. Dlaczego? Aby człowiek zmysłowy, co znaczy? Człowiek naturalny, albo przekład ekumeniczny na trzecie tysiąclecie, człowiek poznający tylko zmysłami. Ale człowiek, który poznaje tylko zmysłami, nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla niego głupstwem. I nie może ich poznać, bo należy je duchowo rozsądzać. Zaś człowiek duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Któż poznał myśl Pana? Któż go może pouczyć? My jesteśmy myśli Chrystusowi. Tylko tego fragmentu chciałem użyć, abyśmy mogli tamto wydarzenie z góry przemienienia lepiej zrozumieć. A teraz przejdę już do takich prostych opisów. Łukasz, rozdział 10, wiersz 17 i niżej, mówi o tych 72, którzy z radością do Pana przyszli i mówią: Panie, posłałeś nas na misję, wracamy i się cieszymy, że demony są nam podległe w Twoim imieniu. A więc mówią o swoich uczuciach. A co Jezus mówi? A ja widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Daję wam moc, abyście deptali po wężach, skorpionach, po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej i nic wam nie zaszkodzi. A więc mówi do nich słowa wspaniałe. Jesteście bohaterami, a będziecie, może użyję takiego słowa, herosami. Będziecie ludźmi potężnymi. I zaraz się pojawia wyraz wszakże. Ale nie z tego się radujcie, że wam się duchy poddają, są uległe. Raczej z tego, że wasze imiona są zapisane w księdze życia, a tutaj w niebie są zapisane. I właśnie zapisane imię w niebie. Zbawienie. To, że mamy udział w niebiańskiej rzeczywistości, w Królestwie Niewzruszonym. To jest dla nas rzeczą najgodniejszą wszelkiej uwagi, zachwytu, zadowolenia, jako zaszczyt. Nie to, że nam się jakiś tam demon poddaje, że kogoś uzdrowimy. Nie to. Tamto. Dzisiaj, kochani, jak wiemy, że ludzie się tym bardzo nie przejmują, bo są w niebie zapisani. A czym, po czym to widać? Po wielu rzeczach. Choćby taka prosta rzecz. Kłóci się małżeństwo. Ja z jednym rozmawiam, z drugim rozmawiam i nie chcą z sobą oni rozmawiać, bo oddzielnie rozmawiam. Nie chcą rozmawiać. Już myślą o rozwodzie i tak dalej, i tak dalej. Ja wtedy się odwołuję. Mówię, kochani, no przecież jesteście Bożymi dziećmi. No tak, ale ona jest taka i taka. Pomyśl o tym, co niebo myśli. O aniołach, którzy kiedyś się cieszyli, gdy się nawracałeś. Gdy się nawracałeś, on, ty czy ona, to się cieszyli aniołowie. Dzisiaj ci aniołowie są zasmuceni. O nich pomyślcie. Ale ona jest taka i taka. A on jest taki i taki. I w ogóle ich nie obchodzi niebo. I ta księga w niebie. W ogóle ich nie obchodzi. Nawet czy was interesuje życie wieczne? I w końcu przepędziłem jedno z psem na spacer. Z tym zostałem i gadam. I modlimy się. I mówię, nie przejdziesz inaczej jak przez tą ciasną bramę. Musisz to wszystko przebaczyć, odpuścić, a potem rozmawiać i wyjaśnić wszystko. Ale najpierw decyzja. No tak, właśnie się zgodził, że nie ma innego wyjścia. No i co z tego, że się rozwiedziesz, pożyjesz jeszcze 20 lat, a gdzie będzie wieczność? W piekle? Chcesz tam być? No musiałem wziąć ich, wiecie, no tak twardo. Gdy wróciła, bierz psa, teraz ty idź. I teraz z nią to samo. Jak już razem przyszli, to się pogodzili. Już do dzisiaj żyją, to już lat chyba 30 minęło. Ale musiałem im uprzytomnić, że niebo jest ważniejsze i tamto, że są zapisani w książce życia, ważniejsze od ich uczuć wszystkich, i odczuć. I właśnie dlatego Pan Jezus mówi, że nie z tego się cieszcie, ale z tamtego. Albo na przykład, gdy list do Filipian i apostoł Paweł prosi, aby się pogodziły te dwie skłócone diakonisy. To cię proszę, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi. Wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły. Razem z Klemensem, moimi współpracownikami, których imiona są w Księdze Życia. To jest właśnie ten najważniejszy punkt. To jest coś, co nas spala. Nasze imiona są w Księdze Życia. I to jest podstawą wszelkiej jedności i zboru, i rodziny, małżeństwa, gdy jesteśmy w Chrystusie Jezusie. No ale niektórzy uważają, że o takich wielkich rzeczach, jakie się ma, to jednak należy mówić. Jak coś się widziało, przeżyło, to trzeba to dokładnie opisać. I wiecie, każdy z nas ma jakieś swoje tajemnice. Też i Bóg ma swoje tajemnice. I gdy nam Bóg coś powierza, to również często czyni w tajemnicy, abyśmy nikomu o tym nie mówili. To nie jest rzecz zła. Tylko czasami jest to dyskrecja ze względu na strategię, na coś, na sprawę wyższego, no wyższej rangi. I apostoł Paweł, gdy mamy drugi jego list, rozdział 12, on tam pisze. Pisze o sobie oczywiście, 2 Koryntian, 12 rozdział, że był aż w trzecim niebie. Był w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. Słyszał niewypowiedziane słowa, 4 wiersz, których człowiek nie powinien wypowiadać, nie godzi się powtarzać. I mówi, że nie będzie o tym mówił, że nie będzie się z tego chlubił, 5 wiersz, ale się będzie chlubił ze swoich słabości. W 6 wierszu używa takiego wyrażenia przechwałka głupiego. Przechwałka głupiego. Jak ktoś takie rzeczy zdradza, gdy Bóg mówi, gdy Jezus mówi, nie mów tego nikomu, jest to przechwałka głupiego. To jasno teraz mówię. I 7 wiersz mówi o pewnym regulatorze, ograniczeniu, wędzidle, abym się nie wynosił zbytnio z tych nadzwyczajnych objawień. To wbito cierń w moje ciało. No i teraz Paweł nam nie zdradził tego, co widział w trzecim niebie, co słyszał, a pojawiły się książki na przykład, które opisują ludzie, kaznodzieje, pastorzy, prorocy, którzy cytują nam całe rozdziały rozmów z apostołem Pawłem w niebie aktualnie teraz, sprzed kilkunastu lat. I dokładnie, co Paweł myśli o tym, co kiedyś napisał, jakby to dzisiaj napisał, jak to dzisiaj wygląda i takie różne tam są. Ja nazywałem to banialuki. To się nami obrazili, że ja nie wierzę w Boże sprawy. Ja mówię, ja wierzę w Boże sprawy, ale w Biblii, a nie w brednie, które ktoś tam coś wypisuje. A wielu uwierzyło, wielu się tym zachwyciło do czasu. Dzisiaj już minęło lat co najmniej 10, więc też widać, jakie skutki są, jak słoma. Paliła się i póki się paliła, było widać, potem zgasła i nawet popiołu nie widać. To się właśnie dzisiaj robi. Takie rzeczy się robi. W jakim celu? Aby ludzie byli zbawieni, poruszeni. Tamten pastor chciał kościół, wstrząsnąć kościołem. Ale to nie w ten sposób się kościołem wstrząsa, że się opowiada, co Paweł dzisiaj w niebie rozmawia z jakimś, kto go tam odwiedza. I taki jest ciekawy fragment. Pozwólcie, znów od z Ewangelii Łukasza znamy go prawie na pamięć. I to nie jest przypowieść. Niespodziane, podobne jest Królestwo Boże. Był pewien człowiek. To nie jest przypowieść. Tak się mówi, przypowieść. Był pewien żebrak imieniem Łazarz. Leżał owrzodziały. Zmarł i aniołowie go zanieśli na jakie łono? Abrahama. Też bogacz zmarł. I aniołowie go gdzie zanieśli? Nie na łono Abrahama. Tam, gdzie cierpiał wielkie męki. I z takich właśnie wielkich mąk zawołał: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył palec i troszkę mnie ochłodził. Ale słyszy, między nami jest wielka przepaść. Tu na ziemi niepotrzebnie przepaść bogacz wykopał. Niepotrzebnie. Łazarz też mógł być niebogaty, ale przynajmniej żyć sobie tak spokojnie, dostatnio. Przecież bogacz mógł mu coś udzielić. Bo nawet go do stołu nie zaprosił, tylko psy, które nie zjadły, to dopiero Łazarz mógł sobie coś wziąć. Przepaść już tam była, na ziemi. I dzisiaj jest przepaść, gdy ludzie nie wierzą w Chrystusa, a wierzą w bajki, w brednie. Różnego rodzaju. Jest przepaść. Po co ta przepaść, jak można ją zakopać? Przez uwierzenie, wierzę, trzymam się tego, co jest najważniejsze. Jak apostoł Paweł dbał o to, żeby nie było przepaści między nim, co on wierzy, a Chrystusem. Jest przepaść. A teraz ten mówi, ale mam na ziemi rodzinę. Tam w domu mego ojca jest rodzina. Mam 5 braci. Poślij Łazarza, niech im coś powie. Na pewno Łazarz ich przekona, jak zobaczą, że my go znaliśmy. Teraz przychodzi taka piękna postać. Nie wiem, jakby ten Łazarz miał przyjść. To uwierzą. Co usłyszał ten nieszczęśnik? To mówi Abraham. Abraham, ojciec wiary wszystkich wierzących. To mówi Abraham. Mają Mojżesza, mają proroków, niech ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, znów woła nieszczęśnik. Jeśli ktoś z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. To jest właśnie nasze postrzeganie, nasza ocena. My tak wierzymy, że takie jest Boże Królestwo, czyli cudowności ludzi nawrócą. Cudowności dla ludzi będą źródłem wiary. Nic złudnego. Cudowności są jak piękne liście, ale jesienią. Niedługo będziemy mieć pąki. Będziemy widzieć. Ale za parę miesięcy będziemy mieć listopad. Też będziemy te liście widzieć. Też będą piękne, owszem. Ale żółte, czerwone. To są cudowności. I cóż Łazarz im opowie? W niebie jest tak i tak, tak i tak. Abraham ma taką i taką brodę. No co im opowie? Co im opowie? Oni go posłuchają, mówi, no facet zwariował. Śniło ci się. Powiedzmy, że przyjdzie we śnie do nich wszystkich. Śniło się wam. Znam takie sytuacje. Znam, nie wiem, czy teraz to opowiadać. Też tak sobie ktoś wyobrażał. I jak ktoś później z przejęciem mówił, co przeżył, co widział, jak Jezus... A ci wszyscy nie wierzyli, że to było. I posłuchali, poszli, jakby ktoś im bajał. Dlaczego? Dlaczego? I jest tutaj Łukasz, 16 rozdział, 31 wiersz. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. To mówi Abraham, ojciec wiary. Nie uwierzą, bo zeschłe liście wiary nie wzbudzą, życia nie dadzą. Dlatego trzeba słuchać Jezusa. I Pan Jezus, gdy wezwał uczniów swoich do Jerozolimy, gdy ich zgromadził, do nich mówi, będziecie mi świadkami, weźmiecie moc Ducha Świętego, będziecie mi świadkami. Do kogo mówił te słowa? My to znamy, ja teraz tego nie czytam, ale dzieje apostolskie. I tam jest też Piotr. I teraz Piotra weźmie sobie. Jest Jezus i mówi, za chwilę będzie moje w niebo wstąpienie. Kochani, w niebo wstąpienie będzie za chwilę, nigdy tego nie widzieli. I mówi do Piotra. Piotr, który spał na górze przemienienia. Królestwo Boże mu się objawia, a on śpi. Piotr, który później spał w Getsemane, gdy Jezus się modlił. Zobaczcie, drugi raz Piotr znów śpi. I nie tylko on, ale też i jego towarzysze. Potem Piotr bierze miecz i tnie po głowie Malchusa. Czy takie jest Boże Królestwo? Gdy ktoś tylko o nim słyszy i widzi, to takie jest. Ale gdy w kimś się Jezus objawi, to takim już nie będzie. Za chwilę Piotr będzie inny, ale na razie był taki. Potem, gdy go dziewczyna pyta przy ognisku, pytają go ludzie, to się 3 razy zapiera, nie znam tego człowieka. To właśnie są ludzie Bożego Królestwa, którzy tylko widzą i słyszą i nic więcej w nich nie ma. Mało tego. Gdy Jezus wstąpił na niebiosa, i wybaczcie, że też i to powiem, ale uważam, że to jest słuszne, gdy siedzieli w górnej izbie i czekali na chrzest Duchem Świętym, będziecie ochrzczeni po niewielu dniach, a więc czekali, co Piotr zrobił? Ja uważam to za błąd. Przeprowadził demokratyczne wybory 12 apostoła. Bo on buduje Boże Królestwo, bo on właśnie tutaj musi zapełnić lukę po Judaszu. Jakim prawem? Słyszał wyraźnie, Piotrze, ja zbuduję mój kościół i bramy piekieł go nie przemogą. A Piotr mówi, Panie, ja Ci pomogę. Idź za mną, czy precz za mną, szatanie, bo myślisz po ludzku. I Piotr dalej po ludzku myśli. Wybory robi. A w tym czasie Jezus ma już przygotowanego człowieka, który będzie jeszcze mordował chrześcijan, prześladował, ale się potem nawróci, Pawła. I Paweł, wszyscy uważamy, to właśnie był ten 12 apostoł. Kto o Macieju dzisiaj coś wie? A więc to właśnie jest, chyba nie wiem, jak to opisać. Ale teraz po dniu 50, drugi rozdział. Piotr przemawia, wiemy, ale rozdział trzeci. Idzie Piotr na nabożeństwo razem z Janem. I co Piotr teraz mówi temu człowiekowi, którego tam widział? Nie mam nic swojego. Nic swojego nie mam, nie mam pieniędzy. Jestem goły, jestem nagi. Ale jestem przyobleczony w Jezusa Chrystusa. I na tym właściwym miejscu, we właściwym czasie, do właściwego człowieka, Piotr mówi właściwe słowa. Co mam, to ci daję. I człowiek wstaje. Jest cud, pierwszy cud uczyniony. Potem Piotr się wzdraga, żeby go chwalono. Cały czas głosi Chrystusa i cały czas słyszymy, że oni głoszą Chrystusa w sposób aż wręcz fanatyczny. A więc musiało coś się stać, ażeby Piotr nagle stał się wiernym świadkiem Chrystusa, świadkiem aż do męczeńskiej śmierci. Wiernym świadkiem głosić dokładne słowa Chrystusa, wtedy Chrystus milczy, a Piotr mówi. Chrystus nie uzdrawia, a Piotr uzdrawia w imieniu Chrystusa. To jest właśnie to, o co chodziło w Bożym Królestwie. Bo już nie tylko oczy i uszy, ale i serce jest pełne Chrystusa. I pomyślałem sobie, gdy my właśnie mamy taki odruch, by za wcześnie mówić, zanim staniemy się tymi pełnymi świadkami, w których się Pan objawi, odsłoni nam tę prawdę, mówimy tylko to, cośmy widzieli, słyszeli i o tym bębnimy, mówimy, co to, jak to nazwać, jakim słowem to nazwać. Pomyślałem sobie, że jest taki wyraz, którego używają teraz, szczególnie gdy chodzi o polityków. Konfabulacja. Przepraszam, że ja używam słowa niebiblijnego, ale posłuchajcie teraz definicji. Zmyślanie, koloryzowanie na jakiś temat. Podawanie faktów zmyślonych, połączonych z przekonaniem o ich prawdziwości. Konfabulacja występuje na przykład przy zaburzeniach pamięci. Konfabulacją są wspomnienia rzekome, opowiadania o wydarzeniach, które mówiący zmyślił, albo często konfabulacją się broni nasz umysł, gdy chce zapełnić lukę w pamięci. A więc konfabulacja nie musi być czymś złym, po prostu nasza ułomność, nasza niewiedza. I gdyby uczniowie zeszli z góry przemienienia i opowiadali, co widzieli, to byłaby konfabulacja, byłoby zmyślanie. Dlaczego? Bo nie wiedzieli, o czym rozmawiali. Część wizyty i rozmowy przespali. Więc co by mówili? Też taki termin znalazłem. Zagęszczanie rzeczywistości. A więc rzeczywistość jest tylko raz, dwa, trzy i koniec. Ale my robimy 15 punktów. Bośmy tam sobie jeszcze wsadzili to. I to właśnie jest ta konfabulacja i tak dalej. Bo tu się nasze emocje włączą. Nasza wyobraźnia, nasza twórczość, przecież Bóg nam dał zdolności twórcze. A Jezus nie chce, żebyśmy tak głosili o Nim. Dlatego Paweł mówi, nie chce mówić więcej niż jest. W lęku i w strachu. Aby się wasza wiara nie opierała na konfabulacyjnych informacjach, przekazie Ewangelii, tylko na Chrystusie. Dlatego jest najlepiej głosić Chrystusa. Nie o Nim, ale Chrystusa. Ja sobie taki wziąłem tutaj fragment, nie wiem, czy was to zainteresuje. Fragment z pewnej książki, którą ktoś chciał wydać i dwa wydawnictwa mu odmówiły. Książka ciekawa w całości, ale ten fragment, tę książkę zdyskredytował i potem się złożyło, że ten autor do nas przyjechał, bo chciał, żebyśmy tę książkę wydali i w rozmowie ja wykryłem źródło informacji. I może ja tego nie będę teraz czytał, ale tylko wam opowiem. Gdy w tej książce bardzo optymistycznej o tym, kim jesteśmy w Chrystusie, co mamy w Chrystusie, bardzo fajna książka, ale kluczowe właśnie było opowiadanie o pewnej 35-letniej kobiecie, napisane z dalszych krajów wschodniej Europy, ja potem określiłem, z którego to jest kraju, która była zbawiona i tak dalej, głosiła, ale komendant się tej służb, komendant tej milicji się z nią zdenerwował. W każdym razie ją rozstrzeliwali. Na placu ją rozstrzeliwali, karabiny przygotowane, ale ona śpiewała psalm 91, że Bóg jest moją osłoną, mieszkam w cieniu Najwyższego i żaden karabin nie wystrzelił. A ludzie stali i patrzyli. W końcu wziął ten komendant karabin i chciał strzelić i też strzelił, ale nie trafił. O, strzelił, ale nie trafił. To ją w końcu wzięli do samolotu i z 6000 metrów ją zrzucili na dół, aby się zabiła. Ale jej w pamięci te słowa, bo swoim aniołom polecił, by cię strzegli na wszystkich swoich drogach, bo cię będą nosić na swoich rękach. Więc ona delikatnie czuła, jak aniołowie ją niosą i jak wylądowała gdzieś tam, ale patrzy, że woda jest. Teraz mówi, ona spojrzała w dół i mówi, panie, nie umiem pływać. Więc aniołowie zmienili kierunek i ją gdzie indziej dali. To jest piękny opis. Tylko płakać. Zauważyła ścieżkę, zaczęła nią iść, chwaląc Pana. Szła 4 dni, piła tylko ze strumienia wodę, co znalazła do pożywienia i wreszcie trafiła do swego miasta. I wchodzi od razu do komendanta i mówi, mój Bóg. I przez 4 tygodnie głosiła Ewangelię po całym mieście. Wszyscy się bali tknąć tę kobietę. Też komendant już nie chciał się ośmieszać, ale polecił oddziały wojska z innego miasta, aby się nią zajęli. I ją do lochu wtrącili. I w tym lochu spotkała człowieka, który prosił ją o modlitwę. To był jakiś pastor, który był uwięziony ponad 55 dni wcześniej. No i ona się o niego modliła i tak dalej. On jej powiedział, co ma powiedzieć rodzinie i zmarł. No i ten, oczywiście nikt już jej nie dotknął, żyła sobie spokojnie. I ten autor pisze, i jak rozdział 11 Hebrajczyków mówi nam o superzwycięzcach, tak samo i my możemy być superzwycięzcami, ta kobieta i tak dalej. Wiecie, no, ja to wszystko przeczytałem. Mieliśmy tę książkę wydać, żeśmy nawet pracę wykonali już. Ale nie dałem to spokoju, czy to jest prawdziwe wszystko. Bo ja wiem, jak to gdzieś się dzieje u nas, a Amerykanie. Dla Ameryki istnieje tylko kontynent amerykański. Stany, Kanada, Meksyk i to wszystko. Wiem, jak tam byłem 3 miesiące, też tak mi się wydawało, tylko tyle. W Australii tylko Australia, reszta jest daleko. I wiem, jak to jest. Jak sobie siedzimy przy śniadaniu, i ja sobie rozmawiam i mówię o swoich odczuciach. Że to by trzeba było sprawdzić, mieć dowody na to. Ale po co? Ty nie wierzysz? I tak dalej. Ja mówię, wierzę, tylko że wierzę w rzeczy prawdziwe, a nie zmyślone. Ja mówię, a ktoś to opowiedział? On mi opisuje. Ja mówię, nazwisko tak i tak. Powiedział raz nazwisko. A skąd ty go znasz? Tak, on mi to powiedział. I bo on tu był. Było ich troje, małżeństwo i ten właśnie młody kaznodzieja. I oni, gdy byli w tym mieście, gdy zrobili zdjęcia i tak dalej, to potem w prasie amerykańskiej już, oczywiście tej chrześcijańskiej, się ukazały zdjęcia z zupełnie innym komentarzem i podpisem. Zapytali, kto kocha Jezusa? Cała sala i pastor na pierwszym rzędzie, to są lata 70. Podnoszą rękę. A na zdjęciu pisze, chrześcijanie w Polsce głosują przeciw komunizmowi. Ja mówię, i to jest taki właśnie chrześcijanin, który takie rzeczy robi. On tak wziął numer, mój telefon zadzwonił, dodzwonił się tam i rozmawia, tamten potwierdził rzeczywiście. Pyta go, a jak było z tym? A, to prawda, prawda. Ja mówię, taka prawda właśnie i dlatego książki nie wydamy. Do dzisiaj książka jest nie wydana. Ten autor nie mógł książki zmienić, bo to było kluczowe opowiadanie dla całej książki. Bracia, siostry, dlaczego ja o tym mówię? Abyśmy po prostu trzymali się prawdy Chrystusa, abyśmy nie ulegali żadnym takim rzeczom. Dlatego też Pan Jezus, gdy do uczniów pyta się, za kogo ludzie mnie uważają, a wy za kogo mnie uważacie? I Piotr mówi, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I co słyszą na końcu? Przykazał swoim uczniom, by nikomu nie mówili, że jest Mesjaszem. Mateusz, 16 rozdział i wiersz 20. Zabronił mówienia, że jest Mesjaszem, bo w tym momencie, w tym okresie nie wolno było mówić. Mesjasz miał się objawić ludziom pojedynczo, każdemu od środka. A jak powiedzą, to temat, takiego użyję słowa, spalą. Temat będzie spalony. To się musiało autentycznie objawiać. Aż na Golgocie setnik mówi, o, rzeczywiście to był Syn Boży. Każdy musiał osobiście, Nikodem, musiał przejść proces, każdy osobiście. Nie, że ktoś mu powie i mu da tylko tabletkę pod nazwą Chrystus, zbawienie w Chrystusie. Nie tabletka. Każdy się musi sam narodzić. Ale żeby się coś narodzić, to musi być ziarno, musi być nasionko. Musi być prawdziwe nasionko. Żeby się narodzić z Chrystusa, to musi być czyste Boże Słowo. To musi Duch Święty przynieść. Albo przełożony synagogi. Córka umarła. Jezus przychodzi i mówi, że ona śpi i się wszyscy śmieją. Łukasz 8 rozdział 49 i niżej. I wiemy, co zrobił Jezus. Dziewczynko, wstań. Wszyscy osłupieni. A on przykazał im, by nikomu nie mówili o tym, co się stało. Jakżeż o tym nie mówić? To dzisiaj byśmy sprzedawali płyty DVD na okrągło w milionowych egzemplarzach, ale Jezus wszystkich z kamerami, z aparatami fotograficznymi przegnał. Wszystkich przegnał, tylko została rodzina. I tylko zostało z nim, ilu tam, trzech uczniów, tak. Piotr, Jan, Jakub, ci sami właśnie, co byli na Górze Przemienienia. A resztę przegnał, bo nie chciał sensacji. On chciał autentycznego Bożego Królestwa. Albo głuchoniemy. Marek, 7 rozdział, 32 i niżej. Jezus mówi, Efata, otwórz się. Otworzyły się jego uszy, język. Poprawnie mówił. I co usłyszał? Nikomu o tym nie mów, nie mówcie. Ale im więcej im przykazywał, tym więcej oni rozgłaszali. I stąd, bracia i siostry, kończąc już to nasze długie takie dzisiejsze rozważanie, ta jedna myśl. Jeśli Jezus mówi, żeby o sprawach intymnych, dyskretnych, o rzeczach, które nie są Ewangelią, jak orzechem, tym co jemy, nie jest skorupa orzecha. To jest orzech, póki jest drzewo i wisi na nim ten owoc. Ale gdy owoc spadnie, to dalej jest orzech, ale nie bierzemy go do piernika na przykład. To musimy to rozłupać i łupinki wiemy, gdzie wyrzucamy. I dopiero to, co jest wewnątrz. Tłuczemy, mielemy, prawda, wkładamy do danego ciasta. Więc Ewangelią jest to, co jest w środku. A gdy my głosimy to, co jest na zewnątrz, otoczki, to i ludzie potem mają taką wiarę, która jest chibotliwa, chwiejna. Byle obłok doświadczenia, byle przeżycie, byle co są załamani, byle jakieś kłopoty już dochodzi do rozwiązań ekstremalnych, zamiast być stabilni w wierze. Dlaczego? Dlatego, że oni się cały czas karmią łupiną, a nie tym, co jest wewnątrz jądrem Ewangelii. A jądrem Ewangelii jest Chrystus i tylko Chrystus. Mamy żyć Chrystusem, Jego głosić i na Jego miejscu sprawować posługę. Jego słowo głosić, wtedy On stanie z boku i my będziemy dokładnie robić to, co On chce. Mówić Jego słowa, a też i wykonywać Jego czyny. I On powiedział, że ci, którzy są Jego i większe czyny niż On czynił, czynić będą. Będziemy czynić pod warunkiem, że tylko będziemy Jego głosić, a nie to, co wszystko o Nim byśmy mogli powiedzieć, a co nie byłoby prawdą, bo prawdą jest tylko Chrystus.